poranny gość Radia Doksa.
Moim gościem jest dzisiaj porucznik Henryk Kosidło, sybirak, kombatant. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy umawialiśmy się na rozmowę i mówiłam panu, gdzie znajduje się siedziba Radia Doksa, to pan powiedział, a ja wiem, co to jest Doksa, mam taki zegarek. Ten zegarek odmierza czas?
Tak, mierzy. Bardzo dobry szwajcarski zegarek.
Z którego roku?
To jest dziś 51.
51 rok to jednak nie jest tak dawno, a 17 września, dzień, który wczoraj wspominaliśmy, to była 78. rocznica agresji sowieckiej na Polskę i to też jest Dzień Sybiraka. Pan jako członek Związku Sybiraków ma z tym dniem pewnie szczególne wspomnienia, ale ja bym chciała, żebyśmy wrócili do początku II wojny światowej. Miał pan wtedy 14 lat i gdzie ta II wojna światowa pana zastała?
Więc to napięcie między nami Niemcami już wyraźnie się zarysowało. Pierwsza mobilizacja była w marcu 1939 roku i w tym samym miesiącu Związek Harcerstwa Polskiego, ja byłem bardzo aktywnym druhem, wszyscy chłopcy w wieku 14 lat i powyżej przeszkoleni zostali na kursie obrony przeciwlotniczej, głównie w służbie obserwacyjno-meldunkowej. Ja taki kurs 3-miesięczny skończyłem i z dorosłą osobą w czwartek 31 sierpnia miałem wieczorny, nocny dyżur i naszym zadaniem było zwracanie uwagi na zaciemnienie, żeby wszystkie okna były zasłonięte. I tam właśnie mnie wojna zastała. I widzieliśmy, że coś nadzwyczajnego jest, bo pociąg z Paryża do Władywostoku zamiast o 17 godzinie z minutami przyszedł przed północą.
Czyli pociąg już miał opóźnienie?
Tak, bo już widocznie jakieś ruchy były tam na terenie Niemiec.
Kim byli pana rodzice?
Ja mieszkałem w miejscowości Stołbcem. Tym się to wyróżniało, że to w pewnym sensie można przyrównać do powojennej bramy brandenburskiej w Berlinie. To była po I wojnie światowej specjalnie przez polskie władze wybudowana od podstaw stacja kolejowa przystosowana do ruchu międzynarodowego. Po jednej stronie stacji były tory europejskie, po drugiej szerokie sowieckie. Na tej stacji był graniczny komisariat policji państwowej i mój ojciec był funkcjonariuszem tego komisariatu, którego zadaniem była wyłącznie odprawa podróżnych, kontrola graniczna, paszportowa. I z tego tytułu ojciec został osadzony w obozie jenieckim w Ostaszkowie. To był największy obóz, tam łącznie było 6311 osób i leży pochowany na cmentarzu w Miednoje. Byłem tam w 2000 roku na poświęceniu tego cmentarza.
Ale kiedy pan się dowiedział, że ojciec został osadzony w tym Ostaszkowie? Czy od razu po zabraniu go z domu?
Nie, po zabraniu nie. Grudzień 39, styczeń, otrzymaliśmy tak jak prawie wszystkie rodziny tych osadzonych w obozach dwie kartki pocztowe. Jedna kartka pocztowa, druga, że jest adres nie jeniecki, obóz napisany tylko, że miasto Ostaszków, skrytka pocztowa 37, taki był adres. No to był taki dodatkowy ślad, bo oni po tych kartkach weryfikowali miejsce zamieszkania rodzin, bo szykowali się do wywózki.
No i właśnie tutaj jest ta kwestia Syberii i wyjazdu pana i pana rodziny, prawda?
Tak.
W którym roku i w którym miesiącu rodzinę spotkała wywózka?
Mnie, moją rodzinę obijała druga wywózka. Pierwsza była 10 lutego, a druga 13 kwietnia w nocy. Ta wywózka spośród trzech pozostałych tym się wyróżniała, że wyłącznie dotyczyła żon i dzieci osadzonych w tych trzech obozach oficerskich, a ponadto około 10 tysięcy osób, Polaków, osadzonych w więzieniach zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi.
Kiedy państwo zostali wywiezieni do tego północnego Kazachstanu, to pewnie spotkanie z ludnością, która zamieszkiwała tamte tereny, też było szczególne.
No to był po prostu szok, dlatego że to była strefa stepów, prerie. domy z jakiejś gliny, nawet z darniny. Żadnego zaopatrzenia. To, co ludność sobie tam wyprodukowała i w jakimś niesłychanym trudem w mieście wojewódzkim 200 kilometrów zdobyła, to były po prostu bardzo nędzna wegetacja. Z tym, że do wybuchu wojny, nie mogę powiedzieć, nie było tam głodu. Bo jeżeli była, tam ogromne obszary pszenicy siano, prosa, było bydło, krowy, także głodu nie było, ale żadnych warzyw, żadnych owoców, nie tylko, że nie jadło się, tam nie było widać tego, nie było. Dlatego bardzo ciężko chorowałem na szkorbut, na skutek wratokwinami. Bardzo ciężko to przechodziłem.
A czy jakieś jeszcze wspomnienia w związku z tym pobytem w północnej części Kazachstanu? Spotkanie z ludźmi, czy było to też możliwe otrzymanie od tej ludności pomocnej dłoni?
Muszę powiedzieć, że bardzo nas pozytywnie to zaskoczyło, bo tam taką famę poprzedzała nas, że przyjadą tacy polscy panowie, którzy gnębili klasę robotniczą, a mimo to ta ludność nie dała się poddać takim nastrojom, wykazali bardzo taki ludzki, humanitarny stosunek. Przecież moja matka była tam 6 lat z młodszym bratem i 3 miesiące i cały czas mieszkała w domach tych kołchoźników. I proszę sobie wyobrazić, że tam nie było większych domów jak dwie izby. Dwuizbowy dom i taka Rosjanka przyjmuje kobietę i troje dzieci. Więc jestem pełen uznania dla tych ludzi.
To jest ciekawe, jak często też te zamysły propagandowe i te zamysły polityczne nie idą w parze z humanitarnymi odruchami ludzkimi po prostu.
Nie, a to było zupełnie jak nożyce rozwarcie. Z tym, że w lipcu, w końcu lipca 1941 roku,
Czyli już po wybuchu wojny.
Sikorski w obecności Churchilla zawarł porozumienie z ambasadorem Majskim w Londynie, to wówczas z wrogów staliśmy się sojusznikami. To NKWD, które nas przywiozło, objeżdżali te wszystkie pasiolki i wręczali dwujęzyczny dokument. To po prostu trudno opisać to wzruszenie, jak się to dostało, dwujęzyczny dokument, w którym się stwierdzało, że obywatel jest taki owaki, obywatelem państwa polskiego, czasowo przebywającym na terenie Związku Sowieckiego. To był niesłychanie ważny dokument, bo staliśmy się sojusznikami.
Panie poruczniku, z tych stepów kazachskich i z tej ciężkiej rzeczywistości II wojny światowej przenieśmy się jednak dzisiaj do roku 2017. I ja bym chciała zapytać, czy pan myśli, że ta Syberia, to wspomnienie Syberii jest dzisiaj potrzebne młodszym od pana ludziom?
Ja sądzę, że nie tylko Syberii, w ogóle znajomość historii. Trudno sobie wyobrazić drzewo bez korzeni. Ja bym to tak najbardziej lakonicznie streścił. To jest potrzebne, ale trzeba to umiejętnie robić. Nauczyciele albo dobierać takie osoby, które mimo zaawansowanego wieku jeszcze potrafią jako tako sensownie myśleć i coś zrozumiałego powiedzieć.
A co jest takiego najważniejszego w tych wydarzeniach historycznych, które trzeba przekazać młodemu pokoleniu?
No, to bardzo trudno zdefiniować. Jeżeli oddycham powietrzem, to nie doceniam tego, że jest to powietrze. Jeżeli była to niepodległa ojczyzna, a potem ją się utraci, to jest taka katastrofa, którą trudno sobie wyobrazić. Jesteś mieszkańcem jakiegoś miasta, obywatelem tego państwa, a tu raptem stajesz się wrogiem, niczym, żadnych praw nie masz. I o tym trzeba mówić, ale to jest bardzo trudna sztuka, niestety.
A proszę powiedzieć, czego panu życzyć?
Czego życzyć? Żebym w niezłej kondycji finiszował na tym padole łez.
W takim razie życzyłem panu jak najwięcej zdrowia, jak najwięcej pogody ducha, której widać panu nie brakuje. Mamy jednak nadzieję, że przykład historii pana i pańskiej rodziny będzie wzorem takiego pamiętania o tym, co się wydarzyło i kultywowania pamięci o wolnej Polsce. Za spotkanie bardzo serdecznie panu dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Moim gościem był Henryk Kosidło, porucznik, sybirak, kombatant, członek Związku Sybiraków.
Poranny gość Radia Doksa.